Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, podcast Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes. Moim gościem, a właściwie ja jestem gościem w Centrum Stomatologiczno-Implantologicznym doktora Krzysztofa Awiło. Witam Krzysztof.
Witam serdecznie.
Dzisiaj mamy mówić o starzeniu się implantów i odmładzaniu implantów, a ty jesteś mistrzem w tym.
Mówisz o implantach, to dobrze, że powiedziałeś o implantach, bo zarówno ty, jak i ja jesteśmy wiecznie młodzi. Natomiast jeśli chodzi o implanty, no to niestety czasami rzeczywiście ten materiał się starzeje. Ale tak na poważnie, każdy metal się starzeje. Każdy metal w połączeniu z powietrzem atmosferycznym ulega zmianom, szczególnie jego powierzchnia, i tutaj jest problem. Co prawda ja nie stwierdzam i nie stwierdziłem, nigdy nie zauważyłem, żeby na tytanie tytan rdzewiał. Natomiast tytan ma zupełnie inne właściwości, a mianowicie odnośnie tkanki kostnej, bo pod tym w tym kontekście rozmawiamy, prawda?
Tam chyba jakieś związki wodorowe, pamiętam na jednym z wieczorów implantologicznych profesor Hędzelek i jego doktorant, oni prezentowali i ta maszyna uszy, bo to było o odmładzaniu ultrafioletem.
Problem polega generalnie na tym, że rzeczywiście jeżeli zostanie wyprodukowany implant i w połączeniu z powietrzem atmosferycznym on ulega utlenieniu, znaczy na jego powierzchni powstają tlenki. Im więcej kontaktu, im dłuższy kontakt z normalnym środowiskiem, tym ta powierzchnia, warstwa tlenków jest większa.
I on jest mniej reaktywny pewnie.
Jest mniej reaktywny, dokładnie. Są implanty, które są od razu produkowane w atmosferze beztlenowej i wtedy, nie wiem czy zauważyłeś, ponieważ kiedyś też miałeś do czynienia z tymi implantami, one inaczej reagują z tkanką kostną. I cały problem polega na tym, żeby nie być, przynajmniej ja nie cierpię, być związany tylko, czy powiedzmy zmuszony do używania implantów tylko tej firmy, bo one są dobre. Chciałbym, żeby taką samą powierzchnię miał również inne systemy implantologiczne, chociażby ten system hybrydowy, którego używam na przykład. Ale z hybrydami to sobie porozmawiamy, myślę, za chwilę, bo to jest jeszcze jakby inna bajka. Tam jest inna powierzchnia, o której pewnie będziesz chciał mnie zapytać. Natomiast jeśli chodzi o te implanty, inne takie typowe, klasyczne powierzchnie, to tutaj rozwiązaniem to, o czym wspomniałeś, o to urządzenie do tak zwanej fotofunkcjonalizacji, jest temat usuwania powierzchni tlenkowej z powierzchni implantu. Usuwania, czyli wytworzenie tej powierzchni reaktywnej na tytanowej powierzchni implantu.
I podsumujmy krótko, i dla pacjentów, i dla lekarzy. Jak jest świeżo wyprodukowany implant, on jest reaktywny, ale jak leży na półce, w opakowaniu, w powietrzu, miesiącami, czy niekiedy rok albo dłużej, to wtedy staje się coraz mniej reaktywny, bo wiąże związki węglowe, tlenki z powietrza. I teraz można go albo zanurzyć od razu po wyprodukowaniu w płynie, na przykład soli fizjologicznej,
tak jest,
czyli
jest,
odciąć go od powietrza.
One są w ogóle wyprodukowane w atmosferze beztlenowej, na przykład w atmosferze argonu, czyli w ogóle tlen tam nie dochodzi. I w tym momencie, jeżeli jest zanuszone w roztworze soli fizjologicznej, czyli automatycznie z tlenem nie ma nic wspólnego.
On się dopiero styka z tym tlenem, jak jest wyjęty podczas zabiegu.
Natomiast jest
drugi sposób, to jest to, co ty pionierem byłeś i jesteś dalej, bo to uszy nie jest tak rozpowszechnione, to jest z kolei jakby reaktywowanie, odmładzanie tej powierzchni, czyli likwidowanie tych związków z powierzchni za pomocą ultrafioletu. Powiedz o tym troszkę.
Dokładnie polega to na tym, to właśnie o czym wspomniałeś, że usuwamy powierzchnię tlenkową, czyli stwarzamy powierzchnię reaktywną implantu poprzez usunięcie powierzchni tlenkowej. Tlenek zostaje usunięty i mamy 15 minut, bo mniej więcej to jest czas taki, żeby od urządzenia wprowadzić implant w kość. Te 15 minut jest, w ciągu tych 15 minut nie ma możliwości, że wytworzy się warstwa tlenkowa. Dlatego istotny jest ten czas. Jak sami Państwo widzicie, nie ma możliwości, żeby z fabryki implant w ciągu 15 minut był założony pacjentowi. Zawsze, jeżeli to jest to w atmosferze tlenkowej, czy powietrza, czy w zwykłym, klasycznym, sterylnym, ale klasycznym opakowaniu, oczywiście sterylnym, zawsze mamy tę powierzchnię tlenku, co się odbija w konsekwencji na no nieco jednak słabsze. Ja nie mówię, że się te implanty nie przyjmują, bo to bym skłamał. Natomiast o wiele lepsze i szybsze i pewniejsze jest stabilizacja tych implantów w
kości. O ten implant kontakt.
Dokładnie, połączenie między implantem a komórkami kostnymi. I to połączenie jest znacznie pewniejsze, znacznie precyzyjniejsze. Odbija się to klinicznie na szybszym wgajaniu. Czyli na szybszej stabilizacji. Możemy stabilizację implantu, a co za tym idzie, no stabilizacja, czyli krótko mówiąc jego połączenie z tkanką kostną, z kością, możemy ustalić za pomocą obiektywnych narzędzi, które w tej chwili mamy do mierzenia. I ten pomiar, ta skala na pomiarze nam wskazuje, jakie jest połączenie, jaka jest stabilizacja tego implantu w tkance kostnej.
Partnerem podcastu jest IRES Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
I w tym momencie, kiedy zastosujemy fotofunkcjonalizację, zresztą jeden z moich kolegów bronił ostatnio pracy doktorskiej na ten temat, wykazuje ewidentnie szybsze i mocniejsze połączenie implantów podanych fotofunkcjonalizacją w porównaniu do tych, które temu procesowi nie były poddawane.
I praktycznie to wygląda tak, widziałem, jak to robić przy zabiegu, że wyjmujesz taki implant i do odpowiedniego urządzenia
wkładam do tego pieca, jak moje asystentki mówią, czyli do tego pieca, urządzenia z ultrafioletem, to jest promieniowanie UVC na tylko na 5 minut, więc to jest bardzo krótki czas, pacjent nie musi czekać, ja w tym czasie przygotowuję to, ostatecznie ułożę pod implant i po 5 minutach mamy już usuniętą powierzchnię tlenkową, czyli wytwarzamy reaktywną powierzchnię implantu.
Jasne. Trzeci sposób to jest to, co byliśmy razem w fabryce implantów hybrydowych i potem odwiedziliśmy tą fabrykę Morre.
Tak.
I to jest jakby pokrywanie kwasem hialuronowym.
No, to jest fantastyczna w ogóle rzecz i to ja uważam za sprawę genialną. Dlaczego? Dlatego, że jak działa kwas hialuronowy, to wszyscy wiedzą, a panie tym bardziej, prawda? Że kwas hialuronowy stymuluje nasze komórki, pobudza je do działania. Natomiast to, co jest wspaniałego w tej warstwie, w tym systemie, w tej metodzie, którą Mora tam ze współpracownikami wymyślili, że tak jak panie chodzą, czy osoby, no panowie, słyszałem też podobno, co jakiś czas na powtórne zabiegi z kwasem hialuronowym, ażeby pobudzić te komórki do działania, czyli odmłodzić się, odmłodzić te swoje komórki. Ponieważ normalnie aplikowany kwas hialuronowy w warunkach tkankowych, takich jak są w kosmetologii używane, niestety on ulega po pewnym czasie degradacji. Dlatego musi być ponownie stosowany. Natomiast tutaj jest fantastyczna rzecz, ponieważ no, sami widzieliśmy, to znaczy nie widzieliśmy dokładnie tego momentu, ponieważ jest to absolutnie top secret i tego nam nie chcieli pokazać, ale jest kwas hialuronowy
on pokrywa powleczony całą powierzchnię.
Pamiętasz? Całą powierzchnię, to mało, Witku, ale on na stałe. On nie ulega degradacji po pewnym czasie, ponieważ to są wiązania na poziomie atomowym, czyli to wiązania kowalentne, wiązania na poziomie atomowym. To są tak bardzo ścisłe, tak bardzo precyzyjne te wiązania, że w zasadzie to działanie stymulujące, czy pobudzające komórki, w tym momencie, w tym wypadku komórki kostne, jest stałe. W związku z czym te komórki jakby chciały, jakby się dodatkowo przyczepiały do powierzchni tego implantu. Dzięki czemu rzeczywiście to ta stabilizacja tych implantów jest fantastyczna.
Bo kwas hialuronowy jest elementem tej macierzy międzykomórkowej.
Tak.
Nie, jak mamy ten osteoid, to są komórki, ale naokoło jest ta macierz, tak jak każda inna tkanka. I tu praktycznie nam się robi taki pomost bezpośrednio pomiędzy żywym, czystym tytanem, świeżym tytanem.
Świeżym tytanem, tak.
A tkanką, bo
no tak, i tym elementem jakby łączącym jest właśnie ta powłoka kwasu hialuronowego,
bo pamiętasz, on nam nawet pokazywał, Mora, tam był spektroskop elektronowy,
tak.
I ten rentgenowski.
I
on tam szukał, jakie atomy występują na powierzchni tego
dokładnie
implantu pokrytego,
tak.
I tam były tylko atomy, które są cząstkami tego łańcucha kwasu hialuronowego. I również takie badania robił porównawcze, odnośnie hydrofilności, czyli jakby tak, chłonięcia, że ta warstwa kwasu hialuronowego, ona pozwala, że implant bardziej chłonie krew, a za,
to jest to tak zwane zjawisko adsorpcji, nie możemy mylić z absorpcją, bo absorpcja jest wchłanianiem do wewnątrz, czego nie może być przy takiej strukturze stałej jak metal, natomiast adsorpcja jest to jakby naciąganie płynów komórkowych, w tym również i krwi, naciąganie właśnie na ten implant. Jak zanurzymy ten implant w cieczy, czy we krwi, czy w każdej cieczy, to po lekkim dotknięciu dosłownie to wnika, zaczyna napływać do góry ta ciecz.
Po tym gwincie idzie.
Po tym gwincie idzie, to od razu się robi tak zwany menisk wypukły, czy od razu to tak, od razu rzeczywiście połowa przynajmniej implantu przy lekkim dotknięciu już jest pokryta tym płynem, czy krwią w tym wypadku, w naszym wypadku. Natomiast jeżeli klasyczny weźmiemy ten typowy implant, tak, to zawsze ten menisk będzie wklęsły, czy on na początku, w pierwszym kontakcie odpycha ten płyn, bez względu, czy to jest woda, czy to jest krew.
Pewnie. Bo to był też jakby sposób, jak rozmawialiśmy z tymi inwentorami implantów hybrydowych, że ponieważ ta górna część jest powierzchnią maszynową i jakby uznaje się powszechnie, może nawet nie tyle co uznaje, jak patrzymy na publikacje i odsetki niepowodzeń, to jakby te niepowodzenia wczesne przy tych implantach maszynowych dawniej, one były jakieś 2-3% większe na początku, aniżeli szorstwo.
Ale dlaczego? Dlatego, że ludzie są niecierpliwi. Jeżeli ja widzę
wszystko szybko, tak.
Witold, ja widzę po pacjentach, którym implanty zakładałem 24-25 lat temu z gładką, całkowicie gładką powierzchnią. Wiesz dobrze, jeżeli się stosowało, a były wtedy czasy dosyć rygorystyczne i czekaliśmy 6, nawet 7 miesięcy przy słabszej kości, te implanty siedzą do dzisiaj, ponieważ daliśmy implantowi czas. Teraz pacjent potrzebuje mieć to na wczoraj. No już. I stąd to się wszystko bierze. Nie wiem, czy gdyby się wróciło do... Ja na przykład do gładki całkowicie implantów i wróciło do tego protokołu, dodatkowo mając jeszcze kwas hialuronowy, który by trochę przyspieszał, ale generalnie chodzi o to doskonały kontakt. Jeżeli pacjent przychodzi do nas, bo nie miał 6 lat zębów, to on poczeka te 6-8 miesięcy. Ja mu tłumaczę. Ale niech ma następne 46 lat te implanty. Nie spieszmy się, dajmy szansę biologii, dajmy szansę naturze.
Więcej respektu.
Szacunku dla własnego organizmu.
No i tą puentą zakończymy dzisiejszy podcast. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
I podsumowując, są metody, żeby ten tytan był bardziej reaktywny, są metody, żeby była większa ta powierzchnia kontaktu implantu z kością i trzeba korzystać.
Ja myślę, że to nie jest ostatnie słowo, ale to, co na dzień dzisiejszy mamy, co na dzisiaj mamy, to ja uważam, że jest to na tyle dobre i tyle doskonałe, że nic tylko stosować.
Pewnie. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.